Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, Renata Reda. W dzisiejszym programie Szlachetne Zdrowie skupimy się na dbałości o nerki, jak zapobiegać ich chorobom. To dlatego, że jak alarmują eksperci, przewlekła choroba nerek to już prawdziwa epidemia. Gościem Polskiego Radia Białystok jest konsultant wojewódzki do spraw nefrologii, profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych z ośrodkiem dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Witam Panią.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Na początek podstawowe pytanie, jak dochodzi do przewlekłej choroby nerek i co to w ogóle jest?
Przewlekła choroba nerek to jest taka choroba, która jest skąpo bardzo objawowa we swoich wczesnych stadiach. Więc właśnie trudno jest pacjentom wytłumaczyć tak naprawdę, że jest to sprawa poważna. Natomiast sama definicja przewlekłej choroby nerek skupia się na dwóch bardzo ważnych cechach tejże choroby. Po pierwsze, przewlekłość to jest więcej niż 3 miesiące. To jest rzecz pierwsza. Ale co się musi zadziać powyżej 3 miesięcy?
Skąd możemy wiedzieć, że są te 3 miesiące już tej przewlekłej choroby, skoro skąpo objawowa?
Dokładnie. I tutaj niestety musimy zrobić badania, bo dalsza część definicji opiera się już o badania. Czyli musi być problem czynnościowy w postaci nieprawidłowego GFR-u, czyli nieprawidłowej filtracji kłębuszkowej, którą wyliczamy ze stężenia kreatyniny we krwi. Musi robić jakieś dodatkowe substancje w moczu typu białko, krew, wałeczki, leukocyty. Bądź też musi być zmiana strukturalna nerek. I tu należałoby zrobić USG, dlatego że już w USG, a to jest badanie dostępne, tanie, nieinwazyjne, ale trzeba je wykonać. Znowu proszę zwrócić uwagę, że wszystko trzeba wykonać, tak? To nie jest coś, co zobaczymy na skórze, to nie jest coś, co zobaczymy w oczach, tylko trzeba wykonać te badania. Bo w badaniu ultrasonograficznym możemy przede wszystkim zobaczyć i przekonać się, czy mamy jedną nerkę, czy dwie, bo powinny być dwie. A czasami jest tak, że rodzimy się z jedną i ta jedna.
A czasami mamy trzy.
A czasami mamy trzy, co nie jest do końca prawdą, po prostu mamy zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego po jednej, czy też po obu stronach, także tak to wygląda. Ale możemy mieć kamicę nerkową, możemy mieć wielotorbielowatość nerek. Właśnie możemy mieć różnego rodzaju malformacje naczyniowe. Możemy urodzić się z jedną malutką nerką, a drugą prawidłowej wielkości. Więc są pewne zmiany strukturalne, które możemy ultrasonograficznie po prostu zobaczyć.
A powróćmy do tych podstawowych badań, czyli jakie to badania i w którym już momencie powinniśmy zacząć regularnie je wykonywać?
To jest w sumie trudne pytanie, dlatego że o nerki powinniśmy dbać od najmłodszych lat, a innymi słowy powinniśmy zadbać o nerki naszych dzieci, bo dobre nawyki to zdrowe nerki. To jest pierwsza rzecz, myślę, że jeszcze na ten temat porozmawiamy. Natomiast jeżeli mamy zadbać o swoje nerki, to im wcześniej, tym lepiej. Innymi słowy, jeżeli osiągamy pełnoletność, powinniśmy się już zainteresować, czy rzeczywiście nasze nerki są zdrowe. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że wystarczy urodzić się za wcześnie, przedwcześnie, być wcześniakiem. I masa czynnych struktur w tej nerce, czyli kłębuszków nerkowych, a to są zwitki takie naczyń, może być uszczuplona. Innymi słowy, strukturalne, czynnościowe elementy nerki dojrzewają bardzo późno. Tak naprawdę dojrzewają po urodzeniu. W związku z tym im mniejszy, krótszy jest ten okres wewnątrzmacicznego rozwoju i formowania się tych zawiązków, tym niestety tych zawiązków będzie mniej. Jak będzie mniej zawiązków, będzie mniej nefronów. Jeżeli urodzimy się już z mniejszą pulą czynnych, strukturalnych kłębuszków i nefronów, no w związku z tym niestety jesteśmy już w grupie ryzyka, a niestety ta grupa ryzyka jest dosyć duża i raptem może się okazać, że ta pula nefronów, która starzeje się z wiekiem, a zaczynamy się starzeć, proszę Państwa, od 25 roku życia.
To straszne.
To jest straszne, to nie jest dobra informacja. Starzejmy się na szczęście powolutku, ale zmiany, które możemy zaobserwować w całym w naszym organizmie, tudzież na skórze, niestety dotyczą też naszych nerek.
A powrócę do pytania, po jakie badania powinniśmy się udać do lekarza rodzinnego, żeby dał nam skierowanie na co?
Stężenie kreatyniny we krwi, z tego laboratorium automatycznie wyliczy wskaźnik filtracji kłębuszkowej, czyli tak zwany EGFR, badanie ogólne moczu. Ze środkowej partii strumienia pobieramy drobną próbkę moczu rannego, taki jest najlepszy, czyli po tym odpoczynku nocnym należy dosyć szybko dostarczyć do laboratorium. Kolejną bardzo istotną rzeczą jest pomiar ciśnienia tętniczego. No to jest bardzo proste, to możemy również zrobić w domu. Dobre ciśnienie tętnicze chroni nerki. Co więcej, czasami nadciśnienie tętnicze jest jednym z pierwszych objawów schorzeń nerek. Jeszcze o tym będziemy mówić. No i kolejna rzecz, to jest tak jak powiedziałam, USG. Bardzo ważne jest również, czy nie mamy cukrzycy. Więc jeżeli robimy jakiś panel badań z krwi, oznaczmy sobie glikemię na czczo. A jeżeli wychodzi, że coś jest nie tak, zróbmy hemoglobinę glikolowaną, to jest następne badanie, które nam powie, czy aby na pewno nie mamy cukrzycy.
A jeśli te wyniki źle wychodzą, to już mamy pewność, że mamy chorobę nerek?
Jeżeli w badaniu ogólnym moczu mamy białkomocz na przykład, to na pewno powinniśmy udać się do nefrologa, ponieważ trzeba wyjaśnić, skąd ten białkomocz jest. Czy to jest sprawa rzeczywiście do dalszej diagnostyki, czy to jest przygodna rzecz. Z erytrocyturią podobnie. Tu jest z erytrocyturią, czyli obecność erytrocytów krwi w moczu. To jest taka sprawa na pograniczu nefrologii a urologii, ale każdy nefrolog pomoże nam się zorientować, gwarantuje, czy docelowy jest jednak nefrolog, czy docelowy jest urolog. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest, i pani redaktor, myślę, że musimy tutaj rozwinąć ten temat, że są pewne grupy ryzyka, dla których te badania nie będą wystarczające. Mianowicie należy wniknąć nieco głębiej i wychwycić naprawdę bardzo drobne zaburzenia, broń Boże, przed wzrostem kreatyniny, przed ewidentnym białkomoczem, który będziemy mieć w badaniu ogólnym moczu, czyli tak zwana albuminuria. Albuminuria to jest zawartość bardzo małych białek, czyli albuminy w moczu. I badamy taki wskaźnik, który teraz jest już rozpropagowany, to jest UACR, tak się nazywa, taki jest jego skrót, a to jest nic innego jak stosunek właśnie albuminy do kreatyniny.
I kto powinien to badać? Kto jest w tej grupie ryzyka?
W grupie ryzyka przede wszystkim są osoby z cukrzycą, przede wszystkim są osoby z nadciśnieniem tętniczym, osoby otyłe z zespołem metabolicznym. I to jest potężna grupa osób. Ale to nie są wszyscy z grupy ryzyka. Z grupy ryzyka są wszystkie osoby, które mają chorobę nerek w rodzinie. Na przykład kłębuszkowe zapalenie nerek. To również są osoby właśnie przedwcześnie urodzone. To są osoby, które chorują na różnego rodzaju choroby autoimmunologiczne. Między innymi toczeń rumieniowaty układowy, ale to również choroby hematologiczne. Na przykład paraproteinemia i szpiczak. Tu można by naprawdę wymieniać bardzo dużo różnego rodzaju schorzeń, na przykład osoby z niewydolnością serca, one również mogą mieć albuminurię, z chorobami wątroby, również są to osoby z grupy ryzyka uszkodzenia nerek, osoby, które palą papierosy. To jest kolejna dosyć duża grupa osób. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, jak tych osób jest naprawdę dużo. Dlaczego o tym mówię i dlaczego mówię o tym 18 roku życia, o jakiejś takiej świadomości pewnego zagrożenia? Dlatego, że czasami możemy być w doskonałej kondycji i ćwiczyć bardzo intensywnie i budować ciało i to jest kolejna grupa osób, które jeżeli przesadzają z treningami, z budowaniem masy ciała, gdzie BMI jest 40, ale nie wynika z obecności tkanki tłuszczowej, tylko właśnie nadmiernej masy mięśniowej, to są osoby również z grupy ryzyka hiperfiltracji, czyli przeciążenia nerek i właśnie tej albuminurii. Mówię o tym dlatego, że musimy wiedzieć, co to znaczy higieniczne tryb życia, higieniczne podejście do życia, między innymi również higiena sportu, jakiekolwiek byśmy nie uprawiali, bo oczywiście sport jest bardzo zdrowy, ale jeżeli zaczynamy przeciążać organizm różnymi białkowymi preparatami, właśnie keratyną, czy wręcz bierzemy hormony, to też się zdarza, testosteron, sterydy, erytropoetynę. Naprawdę młode osoby potrafią w internecie kupić bardzo dużo różnego rodzaju specyfików. Czasami wręcz się w głowie nie mieści, że można brać używki dla tucznika, tak? Na którym rzeczywiście masa mięśniowa bardzo, bardzo szybko zwiększa swoją objętość. Ale proszę pamiętać, że nasze nerki zostały skrojone na przeciętną masę ciała. Na przeciętną masę ciała. I jeżeli tą masę ciała wzbogacimy o nadmierny tłuszcz, czy o nadmierną masę mięśniową, efekt jest jeden. Nerki będą pracowały jak pod prasą. Innymi słowy, to ciśnienie w tych nerkach i przepływ krwi przez nerki po prostu się zwiększy. Jeżeli przeciążymy te nerki za bardzo, jeżeli ta sytuacja będzie trwała długo, to po prostu je uszkodzimy.
A jeżeli już je uszkodzimy, to przynajmniej leczenie jest skuteczne?
Tak, dlatego o tym mówię i dlatego w Oktawie właściwie, no właściwie Oktawa to nam się już kończy, ale niedawno, bo 14 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Nerki. Bardzo warto na ten temat mówić i bardzo ważne jest, ażebyśmy wcześniej wychwytywali przewlekłą chorobę nerek, czyli właśnie na bardzo wczesnych etapach jej rozwoju, ponieważ tak, mamy leki, które są w stanie zmniejszyć, a nawet wyeliminować efekt hiperfiltracji, czyli wykasować albuminurię, która jest naprawdę potężnym czynnikiem ryzyka w ogóle zgonu w tej grupie chorych, ale i chorób sercowo-naczyniowych i właśnie progresji przewlekłej choroby nerek, co więcej, nawet ostrego uszkodzenia nerek. W związku z tym proszę pamiętać, że albuminuria, jeżeli jest, wszystko jedno jaka ona jest mała, czy ona jest duża, jest to potężny czynnik zły rokowniczo i warto z nim walczyć, a mamy czym. Nefrolodzy teraz mają w swoim apanażu leki, które z tą albuminurią potrafią walczyć.
Mówiła Pani, że skąpo objawowe są choroby nerek, a jeżeli już objawy się pojawiają, to o czym to świadczy?
To znaczy,
że jest jeszcze co ratować?
No, jeżeli pojawiają się objawy, to wiadomo, że pracujemy na szczątku jednej nerki. A mamy dwie, tak jak powiedziałam. W związku z tym proszę zwrócić uwagę, jak wiele musi zostać zniszczone, żeby rzeczywiście objawy pojawiły się, a objawy pojawiają się niespecyficzne. Dlatego, że to, co jest takie znamienne i z czym czasami przychodzą pacjenci, to jest to, że zauważają, że mocz się pieni. Świadomość tego faktu jest dosyć istotna, dlatego, że im więcej białka mamy w moczu, tym ten mocz rzeczywiście będzie się pienił, tak jak białko jaja kurzego. Po prostu będzie się pienił. Więc jeżeli zauważamy coś, co ma charakter piany w muszli klozetowej, to warto się tym faktem zainteresować. Zwykle jednak świadczy to o dużym białku moczu. Natomiast wszelkie zmiany moczu, wszelkie dodatki w moczu, pojawienie się na przykład skrzeplin różnego rodzaju, zwykle to jest w ogóle taki czynnik zły rokowniczo, bo bardzo często świadczy o raku nerki, o guzie. Wtedy jest to bardziej domena urologiczna i o tym mówię dosyć szeroko, dlatego że jako nefrolog zależy mi na wykryciu każdej choroby nerek. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma kamicę układu moczowego, to też może być domieszka okresowa krwi w moczu, ale jeżeli ktoś ma nefropatię IgA, czyli kłębuszkowe zapalenie nerek, to też może mieć w domieszkę czasami krwi w moczu, szczególnie jeżeli jest to w skojarzeniu z wcześniejszymi infekcjami górnych dróg oddechowych. Warto te fakty łączyć, dlatego że to jest objaw, który pokazuje się i ustępuje. Pokazuje się i ustępuje, co wcale nie znaczy, że choroba minęła. Więc warto to skonsultować z lekarzem, warto to skonsultować z nefrologiem. Proszę pamiętać, że białkomocz, który jest szybko wykryty, zdiagnozowany, też pozwala wykonać szybko biopsję nerki, nazwać chorobę i ją skutecznie leczyć. A leków, które leczą kłębuszkowe zapalenia nerek, nefrolodzy również teraz mają więcej różnego rodzaju i w programach lekowych i dostępnych. Tych leków pojawia się naprawdę w naszym zasięgu coraz więcej. W związku z tym, ponieważ mamy jak pomóc, nie jest to takie działanie tylko dowiedzmy się, ile mamy takich osób z uszkodzonymi nerkami, tylko wręcz przeciwnie, wyłówmy te osoby szybciutko, żebyśmy mogli je poleczyć. A skala zjawiska jest potężna, dlatego że w chwili obecnej szacuje się, bo nie ma dokładnych statystyk, że około 11-12% całej populacji świata to są osoby z uszkodzonymi nerkami. Natomiast proszę pamiętać, że na 10 osób 9 nie wie, że te nerki ma uszkodzone. W Polsce jest dokładnie tak samo. Tych osób jest około 11%, a to daje nam 4 700 000 osób średnio.
Swojego czasu panowało przekonanie, że należy dużo pić, by pomagać nerkom. W grę wchodziły też napoje z chmielem. Czy to fakt, czy mit? To, że... Jak odniesie się pani do tej zalecanej dawki wody, 2 litry dziennie?
Ojej, wszystko, co pani powiedziała, pani redaktor, to jest temat niemalże na wykład, ale ja skrócę. Pić trzeba pić wodę, nie pijemy płynów słodkich, nie pijemy płynów kolorowych, nie pijemy Coca-Coli, dlatego że tam w każdym 250 ml tejże Coca-Coli jest prawie szklanka cukru. Innymi słowy, wszystko kolorowe i słodkie, co pijemy, no, pracuje na naszą, na otyłość, na insulinooporność i w przyszłości cukrzycę. W związku z tym nie uczymy dzieci picia kolorowych płynów. Wręcz przeciwnie, jeżeli chcemy, żeby ten płyn był kolorowy, proszę, gotujemy kompocik na owocach rodzimych, bądź też do wody najlepiej przygotowanej albo odfiltrowanej wody po prostu z kranu, parę kropli cytryny, listek miętki, listek melisy i to jest najlepszy napój, który na pewno naszym nerkom nie zrobi żadnej szkody. Natomiast rzeczywiście nerki są narządem, który lubi być zajęty. One muszą filtrować. Jeżeli objętościowo nie mają co robić, to wtedy psują się szybciej. No, ja tak trochę tłumaczę jak przedszkolakom, ale to rzeczywiście tak jest, że woda naszym nerkom jest potrzebna. Natomiast powinna być to zdrowa woda, zdrowy napój. No i teraz ten chmiel. No kompletnie mi się to nie podoba, bo wszystkie napoje z chmielem to są również napoje z alkoholem. Alkohol szkodzi, wszystko jedno w jakiej postaci. On ma efekt diuretyczny, co każdy z nas może poczuć, ale proszę powiedzieć, kto takie procentowe alkohole zapija wodą. Tego się po prostu nie robi. W związku z tym efekt odwodnienia jest jakiś tam zawsze w tle. Alkohol sam w sobie jest niezdrowy i jest nefrotoksyczny, w związku z tym najlepiej go nie spożywać. Od czasu do czasu pewnie nie unikniemy, niemniej jednak nadużywany jest wyjątkowo.
A witaminki pomagają nerkom?
Witaminy generalnie rzecz biorąc, jeżeli pochodzą z jabłka, to tak. Natomiast jeżeli faszerujemy się witaminami na zasadzie dostarczania środków, które są reklamowane, czyli ostatnio jest taka moda na witaminę D3, na witaminę K, na witaminę A, już wszystkie witaminy rozpuszczalne w tłuszczach.
Jesteśmy zalewani tymi
dokładnie
reklamami.
Jest to po prostu, proszę pamiętać, czysto komercyjne działanie. Państwo stajecie się po prostu beneficjentami przeszczęśliwych firm, które sprzedają te środki na potęgę. Natomiast na przykład nadużywanie witaminy D3, czyli dostarczanie w momencie, kiedy mamy wydolną wątrobę i nerki i takie słońce jak dzisiaj na zewnątrz, szkodzi nam, dlatego że wywołuje hiperkalcjurię, czyli zwiększa wydalanie wapnia z moczem. Jeżeli ktoś ma predyspozycję do kamicy, to ją od razu karmi, czyli tych złogów będzie więcej, te złogi będą powstawały szybciej. Co więcej, my jako nefrolodzy w tej erze nieszczęsnego suplementowania tego rodzaju preparatów i właśnie tej witaminy D3 obserwujemy coraz więcej nefrokalcynozy, a jest to naprawdę poważne schorzenie, czyli po prostu odkładanie się fosforanu wapnia w śródmiąższu nerek.
Co jeszcze szkodzi nerkom? Czy sól?
Sól tak, dlatego że nadciśnienie tętnicze, które rozwija się w chorobach nerek, Nawet jeszcze takich powiedzmy pozaobjawowych, bo tak jak powiedziałam, nadciśnienie jest jednym z pierwszych objawów uszkodzenia nerki, bo jeżeli nerka ma jakąkolwiek problem z filtracją, by chroni się w ten sposób i broni się, uruchamiając cały taki układ hormonalny, który po prostu generuje nadciśnienie tętnicze, systemowe, bo wtedy ciśnienie filtracji się zwiększa. Niemniej jednak uszkadza wstecznie również nam ten narząd. Więc nadciśnienie tętnicze w takiej osi jest zawsze sodozależne, sodowrażliwe, w związku z tym ograniczając sód, automatycznie chronimy nasze nerki. A muszę Państwu powiedzieć, że w erze wysoko przetworzonej żywności, mięsa, tudzież no, serów i wszelkiego rodzaju dobra, które ma wielomiesięczne terminy spożycia na etykietach, to są produkty, które po prostu są przesycone fosforanami i właśnie sodem. W związku z tym tego sodu wszędzie mamy bardzo dużo. W pieczywie też jest bardzo dużo sodu, ponieważ jest to konserwant, więc unikając wysoko przetworzonej żywności i unikając dosalania czegokolwiek na talerzu, chronimy nasze nerki.
Prowadzi Pani badania przesiewowe wśród młodzieży w ramach akcji Nerki bez usterki. Gdzie ten program jest realizowany? Na czym polega? Jakie są efekty?
Tak.
Jakich wniosków już doszliście?
Jest to międzyośrodkowy program, który był zainicjowany przez naukowców z Warszawy. Jest prowadzony w kooperacji z Lublinem, Szczecinem. Właśnie Białystok i Warszawa, te cztery miasta robią taki pilotaż wśród młodzieży. Program jest programem ministerialnym, także są na to odpowiednie środki. Został zbudowany bardzo fajny plan informacji wśród młodzieży, właśnie 18-latków i wyżej, bo zwykle są czwarte klasy ogólniaka. W Białymstoku byliśmy już w jedynce, byliśmy w dwójce i w trójce. Informujemy młodzież właśnie o takich podstawowych zagrożeniach, ale jednocześnie rozdajemy kubeczki i paski do wykonywania samodzielnego badania ogólnego moczu. Może to też warto powiedzieć, że takie badanie ogólne moczu można bardzo łatwo wykonać testem paskowym w domu. Wszystkie młodzież ma odpowiednią aplikację zbudowaną, gdzie dosłownie w telefonie wstukuje wynik tego badania paskowego. Jeżeli coś jest nie tak, to osoby są wychwytywane i poza wszelkimi kolejkami i poradniami są przyjmowane u mnie w klinice nefrologii i mają poszerzaną diagnostykę, jeżeli jest ona konieczna.
I ilu osób ta poszerzona diagnostyka do tej pory dotyczy?
Przebadaliśmy około 400 osób w Białymstoku, no bo to mniej więcej tyle osób z tych dwóch ogólniaków. Tak jak mówię, zaraz pójdziemy również do pierwszego ogólniaka. I wychwyciliśmy parę osób, więc być może wśród młodzieży nie jest to taki aspekt tych 11 pełnych procent. Aczkolwiek tak jak mówię, na razie to jest, ja tu wiem, co się dzieje wśród 200 naszych młodych studentów. Natomiast zobaczymy, jak to będzie w skali Polski. To jest pilotaż.
4 i 5 kwietnia w Białymstoku będzie ważne wydarzenie, ogólnopolska konferencja nefrokardiologiczna. Kto przyjedzie? Po co?
Nefrokardiologia jest już konferencją, która ma swoją historię. Właściwie dzisiaj, znaczy w piątek zaczynamy. To będzie 20. edycja. Zapraszamy kardiologów, nefrologów, transplantologów. Bardzo często są również angiochirurdzy, kardiochirurdzy, angiolodzy. Jest to interdyscyplinarna konferencja, która pozwala wymienić zarówno doświadczenia, jak i podzielić się różnymi ciekawymi spostrzeżeniami właśnie w tego rodzaju tematach. W tym roku będziemy bardzo dużo mówić o wczesnej prewencji, o chorób nerek, jednocześnie o wszelkich możliwościach jak najszybszej interwencji. W związku z tym, oprócz tego, mamy akcję, która dotyczy kobiet w nefrologii. Także taki akcent w czegoś nowego, może nie tyle feministycznego, ile zwrócenie uwagi na równouprawnienie i takie aspekty.
Nerki nie bolą, szczególnie w początkowych stadiach choroby. Szacuje się, że ten narząd ma chory 11% Polaków. Jest to około 4 700 000 osób, z czego 9 na 10 nawet nie wie, że choruje. A o profilaktyce, o tym mówiła dziś konsultant wojewódzki do spraw nefrologii, profesor Beata Naumnik, kierownik pierwszej kliniki nefrologii, transplantologii i chorób wewnętrznych z ośrodkiem Dializ Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Za uwagę dziękuję też. Renata Reda, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Zapraszam do słuchania programu Szlachetne Zdrowia, także w podcastach Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.